Otwórzmy dzisiaj Nowy Testament. Przepraszam, Stary Testament. Stary Testament, pierwsza Księga Mojżeszowa. Rozdział 9. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 9, strona 14, jak ktoś chce śledzić w Biblii. Ja wiem, że wszyscy patrzycie za moje plecy. 9 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w ręce wasze. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę je żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej. Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc: oto ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem i z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi. I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Potem rzekł Bóg: to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele. I już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy wtedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego: to jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet, a Cham był ojcem Kanaana. Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludność ziemi. Noe był rolnikiem, pierwszy założył winnicę, a gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie swoim. A Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem, dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn i rzekł: niech będzie przeklęty Kanaan i niech będzie najniższym sługą braci swoich. Potem rzekł: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego. Niech da Bóg i Jafetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich. Po potopie żył Noe 350 lat. Noe żył więc 950 lat i umarł. Do tego miejsca. O tym łuku to wiemy, te przymierze dalej jest aktualne, szczególnie jak deszcz popada, w czasie letnim taka tęcza ładnie się pokazuje. To właśnie o ten łuk chodziło. Ale ja głównie chciałem się skupić na fragmencie zapisanym od wiersza 18 do końca tego rozdziału. Wszyscy wiemy, wyszli z arki, Noe złożył wspaniałą ofiarę przed Bogiem, która Bogu się niesamowicie spodobała i Bóg zawarł przymierze z Noem, ale przez Noego z całym rodzajem ludzkim, że już nie będzie takich kataklizmów, jakim był potop. Minął jakiś czas, Biblia nie mówi, jaki to czas minął, ale widocznie długi, bo kiedy czytamy, że Noe był winogrodnikiem i założy winnicę, i to nigdy nie trwa rok czy dwa lata, to musiałoby trwać więcej. zebrał plony z tej winnicy, no i świętował, rzecz zrozumiała. I zasnął po tym świętowaniu, no zasnął w takiej pozycji odkrytej, prawda? W swoim namiocie, Słowo Boże w swoim namiocie. I tamten czas, który ten Biblia opisuje, w tamtych czasach i nawet późniejszy, kiedy już ziemia się zapełniała, nawet w zakonie jest napisane, są specjalne przepisy, możemy sobie w Księgach Mojżeszowych to doczytać, o odsłanianiu nagości członków swojej rodziny. Bóg zakazał, stanowczo zakazał, aby to było czynione. No można powiedzieć, wtedy zakonu nie było, Ham o tym nic nie wiedział. Ale skąd wiedzieli o tym jego bracia, jeśli Ham nie wiedział, jeśli ich nikt go nie pouczył? To skąd wiedziano, że prawidłowo się zachowają jego bracia, Sem i Jafet, którzy postąpili zupełnie słusznie? Przykryli Noego, nie patrząc, jak Noe wyglądał, w jakim stanie się znajdował. Kiedy Noe się obudził, nie, może was zastanawia na reakcja Noego. W naszych czasach, jeśli dziecko coś zrobi nie tak, powiem tam, no dziecko, no tak, to było dziecko Noego, ale to był dorosły mężczyzna. Można powiedzieć, już miał swoje lata, kilkaset lat już miał. No tam patrząc na nas, to tak już w podeszłym wieku mężczyzna. Miał już swoje lata, ale dalej był dzieckiem Noego. Ale kiedy, jak mówiłem, w naszych domach dziecko nasze, nasz syn, nasza córka coś nie tak zrobi, nie tak postąpi, nagannie postąpi, prawda? Nie mówimy, bądź przeklęty, prawda? Nie mówimy tego. Nawet tam na myśl to nie przyjdzie. Mówi to o chrześcijanach, bo ludzie niewierzący w świecie mogą postąpić zupełnie inaczej. Nie wszyscy, ale są niektóre takie osoby, które może tak mówią. Może innych słów używają. Mówią, idź do diabła. Tak niektórzy w świecie mówią do swoich dzieci. Tutaj można powiedzieć, Ham postąpił no nagannie rzeczywiście, ale reakcja Noego była stanowcza i niesamowicie ostra. Tymi słowami Noe pozbawił Hama jakiegokolwiek dziedzictwa, jakiegokolwiek błogosławieństwa. I jeszcze dwa razy powtórzył Noe, że Ham będzie najniższym sługą braci swoich. Będzie sługą Jafeta i będzie sługą Sema. A zobaczcie, dlaczego tutaj Słowo Boże mówi tylko przy Hamie, że on był ojcem Kanaana. Mówi o jego synu. Żebyśmy wiedzieli, skąd pochodzą Kanaanejczycy. Właśnie z Hama wywodzą się te narody, które zostały wypędzone przez Jozuego. Część przez Mojżesza, a resztę przez Jozuego. Kiedy Ham tak postąpił, Noe go przeklął, jednocześnie pobłogosławił swoich tych dwóch starszych synów. Bracie, siostro, jak to się ma do dzisiejszych czasów? Do naszej rzeczywistości, a ma się bardzo dużo. Ma się bardzo dużo. Zauważcie, Noe leżał w swoim namiocie. W naszym każdych domach, z reguły w większości domów, mieszkań, każdy ma własny pokój. To w większości, nie we wszystkich, ale w większości, każdy ma własny pokój. Jedno dziecko ma swój pokój, drugie dziecko ma swój pokój, rodzice mają swoje sypialnie. To jest taka prywatność, prawda? Noe leżał w swoim namiocie, Jafet miał swój namiot, Ham miał swój namiot i Sem miał swój namiot. Ham wszedł bez pytania do namiotu swego ojca. Sam go nie przykrył, tylko on robił sensację. No wiecie, nie miał komu więcej powiedzieć, miał tylko dwóch braci, tylko wtedy było tyle osób. Nie mógł nikomu więcej powiedzieć, bo nie było nikogo. To pobiegł do swoich braci poza namiotem i opowiedział, że opowiedział, to zobaczył. Nie przykuł swego ojca od razu szybko, bo wiedział, że no, tata źle wygląda, tylko opowiedział to swoim braciom i to szybko się rozeszło. Bracia postąpili normalnie, prawda? Człowiek, nie tylko niewierzący, ale też i czasami wierzący, ma taką tendencję zaglądania tam, bycia ciekawym tego, czego nie powinni. O czym mówię? Na przykład, wielu ludzi wśród chrześcijan zastanawia się, ile pastor zarabia. Zastanawia się, ile, jak w domu wygląda u jednego brata, u jednej siostry, jak to wszystko wygląda. Wchodzę do domu, ależ tu brudno, nie, tu u mnie jest czyściej. To jest sługa Boży? I wiecie, jest taka sytuacja, że później stajesz na kazalnicy i ta osoba, która zobaczyła, na przykład u ciebie nieporządek, bo byłeś w trakcie remontu czy czegoś i ta osoba już nie słucha, bo patrzy w perspektywy tego, co zobaczyła. Czy miała prawo tak oceniać? Nie, nie miała prawa tak oceniać. Oczywiście ja mówię bezosobowo, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie mówię to nikogo przeciwko komuś. Ale sytuacje, które sam widziałem i sam usłyszałem. Przygotowane jest uwielbienie. To było dawno. Nie teraz, to było dawno. Przygotowane jest uwielbienie. Są pieśni. Przychodzą niektóre osoby z grupy. Zresztą oczywiście nie mówię o naszym zborze. Słyszałem tak. I to, ale to jest fakt. Patrzę na pieśni. O, ludzie, znowu te pieśni przygotowali. Ja bym inny wybrał. Bo w tej pieśni tamten fałszuje. Tego się słuchać nie da. Mowa jest o liderze. A dlaczego on tak przygotował, prawda? A dlaczego to? Dlaczego tamto? Jeden brat się podwozi samochodem, wsiada do samochodu, ale syf w samochodzie. U mnie jest czysto, super. To ciekawe, jak on ma w domu. Ciekawe, jak jego rodzina się prowadzi. Zaglądanie tam, gdzie nie powinniśmy zaglądać. Jakie było słowa do Tymoteusza przez apostoła Pawła? Bądź dla wierzących wzorem w czystości w samochodzie, w czystości w zborze, w czystości w uprasowanej koszuli. Ja prasowałem, szybko sprasowałem, żeby wyrobić się. Tam jest napisane, bądź dla wierzących wzorem w wierze, w postępowaniu, w czystości, nie tej zewnętrznej, wewnętrznej. Niech się nic nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź wzorem dla innych, w tym, w tym i w tym i w tym. Ham postąpił źle. Wiecie, i do dzisiaj o nim się mówi. Może nie osobowo, ale jest takie przysłowie. Ktoś po chamsku postępuje. W naszym słowniku jest napisane, kto to jest Ham, według naszego rozumienia, jeśli chodzi o Polaków. Jest to człowiek ordynarny, grubiański, nieokrzesany, niekulturalny, znaczy prostak, prymityw, takie trochę wulgarne słowo, które charakteryzuje tego człowieka. Jest bezczelny, nie przestrzegający podstawowych norm postępowania. I wiecie, i to czasami w zborach jest to takie są postępowania. Pyta się jeden człowiek, ile w zborze macie członków? No tyle. A ile odeszło? A co znaczy, ile przybyło, ile odeszło? To aluzja, jak zbór pastor prowadzi? Jak zbór funkcjonuje? Czy zbór jest zdrowy? Niektórzy mogą nawet szukać, jaka jest relacja między mężem a żoną. Interesują się tym. To ciekawe, jak u nich w domu jest. Bo ktoś może ma chęć na tą żonę. Jeden kiedyś zapytał, jak jest relacja między tyłą tą osobą? Małżeństwo, jaka jest relacja? Czy układa im się? Tak, układa im się. Aha, smutny. bo im się układa. A wiecie dlaczego? Bo miał chęć na tą kobietę. Wierzący ludzie tak postępują. Pragną tego, co nie jest ich. Myślą o tym, o czym nie powinni myśleć. Są ciekawi tego, czego nie powinni być ciekawi. Jeden mój kolega kiedyś mówi do mnie tak, słuchaj, ostatnio miałem rozmowę z jednym człowiekiem, tak prowadził rozmowę i tak, żeśmy długo rozmawiali, bo chciał się dowiedzieć, ile ja zarabiam. Tak prowadził, i tak, żeby usłyszeć tą sumę, ile zarabiam. Ale powiedziałeś mu? Nie powiedziałem mu. Taki ciekawy. Ale dlaczego? Dlaczego? Jedna osoba dzwoni wieczorem do jednego z usługujących, nie odebra telefonu. I ta osoba mi mówi. Tej osoby w zborze nie ma. Przynajmniej mówię bezosobowo. Jak śmiał nie odebrać ode mnie telefonu? Bo to jest sługa. On powinien się mną zająć. A ja mówię, a w tym czasie się modli o ciebie. Dlatego nie odebrał telefonu. Nie pomyślałeś o tym? Ale patrz, jakie podejście. Jak on mógł nie odebrać ode mnie telefonu? Ludzie nie przychodzą do zboru i nie patrzą tak, patrzcie, jaką ma wiarę, patrzcie, jak poświęca dla Boga. Tylko patrzą z innej strony, takiej niepotrzebnej strony. Jak takich ludzi można nazwać? No tak, nazwali tego syna Noego. Ktoś to po chamsku się zachowuje. Wiecie, apostoł Paweł kiedyś powiedział tak. Nie apostoł Paweł, Paweł też będziemy Paweł cytować, ale apostoł Piotr. Nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wiecie, Słowo Boże, jak coś mówi konkretnie, nie jakoś tam napomknęło, prawda? Prosty przykład. Wiem, że Noe miał żonę. Kto wie, jak Noe żonę miało na imię? Ktoś wie? Teologowie wiedzą. Skąd oni wiedzą? Nie wiem. Bo słyszałem o trzech imionach żony Noego. Ale Słowo Boże nie mówi nic o imieniu żony Noego. Mówi tylko o jego trzech synach, wymieniając z imienia. Dlaczego? Bo nie było takiej potrzeby wymieniać ją z imienia. Nie było takiej potrzeby. Ale jeśli Słowo Boże coś mówi konkretnie, to jest ważne. Nikt z was nie cierpi jako zabójca, złodziej, złoczyńca albo człowiek, który się wtrąca do tych spraw. Zanosa tam, gdzie nie powinien wkładać. A jaka powinna być nasza postawa? Kiedy słyszymy, u kogoś w zborze, brat, siostra, coś się źle dzieje. Niektórzy nie doczekają, że trzeba mu pomóc. Jak potrzebuje pomocy, modlimy się o niego. A niektórzy myślą tak, źle się dzieje, a dlaczego źle się dzieje? Ciekawe, co zrobił. Jak nagrzeszył. Zastanawiam się, wliczamy sobie w myślach, jaki to mógł być grzech. Albo zastanawiają się, do jakiego sklepu chodzi, na co pieniądze wydaje. No to musi zarabiać, rzeczywiście. I takie rzeczy interesują. Wiecie, to są fakty. Tak zbór, który chodzi przed Bogiem, chce być święty, nie może tak postępować. Proszę powiedzieć, no wiecie, Ham zobaczył swego ojca nagiego, no to coś dziwnego. Przecież sam tak wyglądał, prawda? Że był parę lat młodszy, prawda? Ale Biblia mówi, że tak nie powinno być. Ezaw tylko sprzedał swoje pierworodztwo za zupkę. Coś w tym takiego, wiecie, dziwnego. I on nie był tego świadomy, jak postąpił. No to tylko zupa kawałek, jakiś tam kawałek potrawy, która zaspokoi głód. A żeby tam się czepiać o jakieś tam pierworodztwo? Jakieś tam pierworodztwo. Patrzcie, Izraelici szli przez pustynię z Mojżeszem, kiedy już prawie byli przed wejściem do ziemi obiecanej. Mojżesz poszedł na górę. Z Bogiem by się modlić. Kilka razy Mojżesz wchodził na górę. Miał serdeczność z Bogiem. Izraelici podeszli do Arona, mówią tak. Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, bo nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wyprowadził. Z owym. Czyli jest coś taki trochę bez znaczenia. Przewodnik jest, idziemy za nim i po co więcej wdawać się w szczegóły. Jest ktoś, kto służy, ktoś, co tam gra na gitarze, na klawiszach śpiewa, ktoś, kto głosi kazania i starczy. Ktoś, kto nam usługuje. Większość tak traktowała Mojżesza. To jest ten, który usługuje. Nie to jest mój brat, który jest taki sam jak ja, który też potrzebuje wsparcia, potrzebuje modlitwy, potrzebuje, aby go wesprzeć. Kiedyś była taka bitwa, kiedy wojska izraelskie walczyły i Mojżesz wytrzymał ręce w górze, Izraelici wygrywali. Ale nie dał rady trzymać cały dzień rąk. Dwóch braci przybiegło i podparło głowami jego ręce, żeby Izrael mógł wygrać. Pomogli mu. No wiecie, no Mojżesz, wiecie, twarz mu jaśniała od społeczności z Bogiem, nie mógł rąk utrzymać. No bez przesady. Bez przesady, prawda? Kiedyś ktoś powiedział do mnie, a co to jest głosić kazanie? Co to jest przygotować kazanie? Co to jest przygotować kazanie? Siadasz pół godziny, jest, referacik smykniesz, o, brat Marcin się uśmiecha, bo on wie, co to znaczy przygotować kazanie. Zajmuje ładnych kilka godzin. A niektórzy, co to stanął, wygłosił, werset powie, to jest tyle treści, że nie ma problemu. Wiecie, Biblia to jest taka księga, że jak ktoś chce udowodnić swoje teorie, wyrywając wersety z kontekstu, zawsze swoje teorie poprze. Na przykład jest taki werset, Filipian, 2:4. Niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, ale na to, co cudze. No i patrzymy, ile zarabia, jakim samochodem jeździ, gdzie mieszka, co w domu ma. A czy nie, Boże, porządek, czy uszkodzone pościeli, proszę, ja przychodzę, prawda? Ten fragment mówi zupełnie o czym innym, jeśli czytamy cały kontekst. A jeśli wyrwamy werset z kontekstu, wychodzą głupoty. Pastor nieraz przeczytał taki werset i nieraz słyszałem na szkołach biblijnych studiowanie słowa na zasadzie długopisu. I długopisem i werset czytasz. Poszedł Judasz i powiesił się, prawda? No szukaj potwierdzenia, prawda? No znów, strata strony, trafiasz i długopisem bach. Co masz robić, czyń szybko. Masz potwierdzenie, no i co? Słowo Boże? No tak. Nie wypełnisz Słowa Bożego? To jest właśnie wyrywanie z kontekstu. I mówię, wiele osób poprze swoje racje, mówi, czyta Słowo Boże. Na co mamy zwracać uwagę? Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jeśli miłujesz, jest ci przebaczone. 13:1 Pawła do Koryntian. Pierwsze kilka wersetów. Możesz pracować z Bożym, możesz wszystko robić, możesz starać się, ale twoje myśli zna tylko Bóg. Co ty w danym momencie o kim myślisz? Czy osądzasz go? Czy modlisz się o niego? W jaki sposób myślisz o nim? W jaki sposób? Proste zachowanie najmłodszego syna Noego pozbawiła go przyszłości. To jest tragedia. To jest niesamowita tragedia. Ezaw zrozumiał swoje postępowanie i płakał, ze łzami zabiegał o odwrócenie tego stanu, którym był. Nie dało się tego odwrócić. Czy czytamy Słowo Bożym, żeby Ham żałował? Żeby prosił o przebaczenie Noego? Bo przeprosiny się należały Noemu. I na twarzy Noe też nie bardzo postąpił. Ale no pomijam to. Żadnych przeprosin nie było, żadnej skruchy nie było. A na kogo Bóg zwracał uwagę? Na ducha skruszonego, na ducha pokornego. Cham przeszedł do porządku dziennego na tą sytuację, która była. I został przyklęty. Straszne. My powinniśmy być jak jedna rodzina. Wszystkie siostry, wszyscy bracia, jako jedna rodzina, jako jeden mąż, jako jedna niewiasta. Ewangelia Jana, 17 rozdział, kiedy Jezus modlił się do swego Ojca, mówi, że wszelkie działania, które człowiek będzie czynił, aby zbawić świat w moim imieniu, mówi tak parafrazując, dopiero wtedy będzie skutek, jeśli będzie jedność. Słowo jedność jest dużo razy użyta. Zamienię synonim słowa jedność w słowo społem. Razem, wszyscy razem. Jedni modlą się za drugich. Jeśli niektórzy narzekają na głoszących, to stań, wygłoś kazanie. Pamiętacie, kiedyś apostoł Paweł sprzeczał się, może nie źle sprzeczał się, no dawał odpór słowom niektórych ludzi. Paweł mówi tak, przyjdę do zboru, chyba w Koryntian to było, przyjdę do zboru i zapoznam się ze słowem niektórych pomawiających nas o cielesny sposób życia. Ale nie zapoznam się z ich mądrością, ale z ich mocą tych słów. Wiecie, o co chodzi? Że nie sztuka stanąć, wygłosić. Są ludzie, którzy są od małego utalentowani, mają dar krasomówstwa. Może stawać i pięknie mówić. Wykładowcy, profesorowie. Ale nie każdy ma namaszczenie, a to jest różnica. Jeśli Bóg powołuje nas, daje nam namaszczenie. Ci, co w zborze służą, wszyscy bez wyjątku, cokolwiek robią, trzeba je chuchać i dmuchać na nich. Bo dzięki temu zbór żyje. Bo ten brat sprząta, ta siostra powiesiła piękne firanki, a to coś tam zrobiła, uprała, coś tam pocerowała. Takie zwykle proste rzeczy. Robione są z namaszczeniem. Robione są dla Boga. Wtedy zbór żyje. Dlaczego Bóg nie powołał Aarona? Na tego, który wyprowadził z niewoli egipskiej Izraelitów. Noe się nie bał. Noe potrafił przemawiać. Tylko daj mu mikrofon wtedy. Mógł przemawiać. A Mojżesz nie potrafił przemawiać i jąkał. A dojdzie jeszcze stres, stanąć przed 2-milionowym narodem? Bóg mówił o Mojżeszu, mówił o Dawidzie, mówił o wielu osobach, że są ci według serca mego. Oni wykonają całkowicie wolę moją. I na tym opiera się Kościół. Na tych, którzy wykonują Bożą wolę. Z namaszczeniem. Z zewnątrz to wygląda tak samo. Ten mówi i ten mówi. Z katedry szkoły wyższej ktoś staje i mówi. Z kazalnicy ktoś staje i mówi. Niczym się praktycznie nie robi. Po polsku mówią. Mogą mówić na ten sam temat. Tylko tu słuchają i nic z tego nie ma, a tu padają pod mocą. Życie ich się zmienia. Dlaczego? Bo Duch Święty przyznaje się do słów głoszącego. Duch Święty przyznaje się do tego, kto sprząta w kaplicy, bo robi to dla chwały Bożą. Duch Święty przyznaje się do tych, którzy głoszą w szkole niedzielnej. I Bóg przyznaje się do każdej służby, która jest z powołania Bożego robiona. I naszym zadaniem jest wspierać tych ludzi. A oni będą wspierać nas. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dlaczego Nehemiasz odbudowało Jerozolimę i zależało mu, żeby każdą wyrwę zalepić, żeby mur był całkowicie powiązany na całej jego wysokości. Żeby miasto miało swoją ochronę, mur przed najeźdźcami. W świecie duchowym murem jesteśmy my wszyscy. Jeśli ktoś nie daje rady, jest słaby w danym momencie, potrzebuje pomocy, wtedy tworzy się w murze duchowym wyrwa. bo on nie jest w stanie, jest w jakiś sposób osłabiony, czy taki ma słaby dzień, że nie potrafi tej jakby wyrwy zapełnić. Jak Mojżesz stał, te ręce i ręce mu słabe. Izraelici przegrywali. Podleciał szybko Jozue, Chór i szybko stanęli. I pomogli Mojżeszowi. Pomóżmy tego, który słabnie, aby wyrwa była zapełniona, żeby szatan nie mógł znaleźć dziury, szpary w takim monolicie, jakim jest Kościół. I żeby nie rozwalił nas. On tylko szuka jakiejś słabości, szuka jakichś braku zabezpieczeń. Szatan czasami jest, tak powiem, gorszy jak woda. Woda wszędzie szuka kawałek szpary, aby gdzieś przeniknąć. Patrzysz, no niby szczelne, wszystko szczelne. Przychodzi za godzinę, no skąd mokre, skąd rosa? No przecież nowa uszczelka, dobrze skręcone. Jeszcze dodałem silikonu, żeby było uszczelnione, ale woda gdzieś znalazła ujście. Nie z całym strumieniem na hura, tylko powolutku. A wiemy, że kropla drąży skałę. Powolutku, powolutku, powolutku. Uszczelka sparcieje, silikon puści. Co się stanie? Może kamień wystąpi? I to powoli taki proces jest erozyjny. A potem patrzysz, cała podłoga zalana. Skąd, jak, gdzie? Na tym powinniśmy się skupić, aby troszczyć się o siebie nawzajem. Nie atakować się, nie dosłownie może, tylko w myślach. Myślisz źle o tej osobie, o tej osobie. A powinieneś myśleć dobrze. Otwórzmy sobie jeszcze na koniec taki fragment z Tytusa, 3 rozdział, 1-6 wiersze. Tak na koniec. Przypominaj im, aby z wiesznością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Tak było w świecie. I to już zostało z tyłu, tego nie ma. Przynajmniej tak powinno być. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Czyli odwrotność tego, co zrobił Ham. On nic nie odziedziczył, a Bóg chce, żebyśmy odziedziczyli żywot wieczny. Bo jesteśmy odnowieni przez Ducha Świętego poprzez kąpiel odrodzenia. To chciałem, bracia, siostra, abyśmy usłyszeli. Niech nas Bóg błogosławi obficie. Amen.